Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje naszą audycję. I witam dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Jest z nami przełożona generalna zgromadzenia, siostra Irena Złotkowska. Witamy siostrę.
Szczęść Boże, witam.
I jest siostra Anna Czajkowska, która już raz u nas była na antenie. Witam siostrę.
Szczęść Boże.
2 listopada, wczoraj Wszystkich Świętych. Temat świętych obcowanie. No niby wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale jak okazuje się szczegółowo, to jednak jest szereg różnych pomysłów na realizację tego obcowania świętych przez ludzi na cmentarzach na przykład. Przychodzą, siadają przy grobie, rozmawiają ze zmarłym albo modlą się do niego, prosząc, żeby coś tam załatwił. No, myślę, że tutaj siostry, które mają właśnie taki charyzmat związany z duszami czyśćcowymi, pomogą nam tu pewne rzeczy rozjaśnić w głowie, poustawiać właściwie, we właściwej hierarchii, kto jest tutaj najważniejszy. Oddaję głos siostrze przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, siostrze Irenie Złotkowskiej. Proszę bardzo, siostra zaczyna.
Jesteśmy zgromadzeniem, którego w szczególny sposób charyzmatem jest niesienie pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Liczymy już sobie 132 lata. Dom generalny mamy w Sulejówku koło Warszawy, a macierzysty w Nowym Mieście nad Pilicą. Ja przyjechałam z Sulejówka, a siostra Anna z Częstochowy. Chciałam podzielić się właśnie tym, co jest dla nas ważne, co jest naszym życiem. Dzisiejszy dzień, 2 listopada, jest taką specjalną uroczystością w naszym zgromadzeniu. Jest to święto naszego charyzmatu. Wczoraj w całym kościele przeżywaliśmy tą wspaniałą i radosną uroczystość Wszystkich Świętych. Nie tylko tych beatyfikowanych i kanonizowanych, których imiona wspominamy w liturgii Kościoła, ale wszystkich, tych wszystkich, którzy już doszli do celu swojego życia i cieszą się szczęściem nieba, przebywają w radości nieba, trwają w zjednoczeniu z Bogiem, w Jego wiecznym domu. Są to wszyscy święci, niekoniecznie kanonizowani. A jak mówi papież Franciszek, są to często święci z naszych rodzin, z naszych wspólnot. Święci nam bliscy, z sąsiedztwa. To są ci, którzy przez swój sposób życia czynili obecnym miłość Jezusa tam, gdzie żyli. Często odbywało się to w sposób bardzo taki cichy, dyskretny, jakby niedostrzegalny. I czasami dopiero po śmierci, gdy ich zabrakło, mogliśmy dostrzec, ile im zawdzięczamy. Jaki ślad dobra zostawili w nas, w naszych domach, w naszych wspólnotach, tam, gdzie żyli i pracowali. Zarówno wczoraj, stając przy grobach naszych bliskich, tych, którzy już od nas odeszli, modliliśmy się, aby Jezus przyjął ich do swojej chwały, do domu swego Ojca, gdzie każdemu z nas przygotował mieszkanie. Bo jak sam mówi w Ewangelii, odchodzę, aby przygotować wam miejsce. Jednak szczególnie dziś, w dniu zadusznym, jak popularnie nazywamy ten dzień, w którym cały Kościół obchodzi wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, modlimy się za wszystkich zmarłych, za tych, którzy już od nas odeszli i spotkali się już z Chrystusem, ale nie są jeszcze w niebie. W naszej tradycji stawiamy na grobach kwiaty, palimy znicze, dajemy na wypominki, modlimy się. I nie tylko w czasie oktawy, ale przez cały miesiąc listopad, dzięki decyzji papieża Franciszka, możemy uzyskać odpust zupełny dla naszych zmarłych. Jak już mówiłam, dla nas, sióstr wspomożycielek dusz czyśćcowych, dzisiejszy dzień jest szczególnym świętem, świętem naszego charyzmatu, którym jest niesienie pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu. W tym dniu, jak napisał błogosławiony nasz ojciec założyciel, ojciec Honorat Koźmiński w naszych pierwszych ustawach, wspomożycielki, naśladując Chrystusa Pana, przenoszą się duchowo do czyśćca, aby ratować dusze tam cierpiące. I jak Zbawiciel zasługami swoimi spłacił długi dusz oczekujących odkupienia, tak one zrzekają się zasług wszelkich dla siebie na korzyść dusz czyśćcowych, a zatem przedstawiają tajemnicę miłości Chrystusa dla zmarłych i są żywym objawem wiary, zstąpił do otchłani. Tajemnica zstąpienia do otchłani jest tajemnicą Wielkiej Soboty. Jest to zwieńczenie Chrystusowego dzieła odkupienia, którego dokonał dla zbawienia wszystkich ludzi i wszystkich pokoleń. Chrystus, wstępując do otchłani, zaniósł tam swój zwycięski krzyż i wprowadził do nieba tych, którzy od początku stworzenia oczekiwali odkupiciela. Odtąd, jak napisał jeden z największych teologów naszych czasów, sługa Boży, kardynał Hans von Urzbaltazar, nie ma już otchłani, ale pod stopami przechodzącego przez otchłań Pana powstaje czyściec jako największy dar Jego miłosierdzia dla zmarłych. I w dniu dzisiejszym my jako wspomożycielki kolejny już raz pytamy siebie, co oznacza dla nas przenosić się duchowo do czyśćca i naśladować miłość Chrystusa do zmarłych. A oznacza to zawsze rozważanie i kontemplowanie miłości Chrystusa do wszystkich ludzi, kontemplowanie Jego ogołocenia, aby na wieczność ocalić każdego człowieka. Oznacza także zgłębianie prawdy o czyśćcu i wczuwanie się w ogromne cierpienia i tęsknotę dusz za Bogiem. Oznacza też odstępowanie na wzór Jezusa i w łączności z Jego ofiarą wszystkich wartości duchowych całego naszego życia. Prawda wiary o świętych obcowaniu i o czyśćcu jest fundamentem, na którym opiera się charyzmat naszego zgromadzenia. Kościół, opierając się na Słowie Bożym i tradycji, tej tradycji żywej już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, głosi, że łączność pielgrzymów tej ziemi z tymi, którzy odeszli już do wieczności, nie ustaje, ale umacnia się dzięki jedności całego Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa, dzięki praktykowaniu wzajemnej braterskiej miłości. Wiara ta jest przekonaniem o wzajemnych więzach, miłości i solidarności, które z woli Bożej przekraczają nasz ziemski wymiar i trwają wiecznie. Wiara ta jest też przekonaniem, że Bogu podoba się ta międzyludzka solidarność i dlatego Kościół do niej zachęca. Istnieje naturalna więź miłości między świętymi w niebie, między nami, pielgrzymującymi na ziemi, i między tymi, którzy potrzebują oczyszczenia miłości, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Według słów naszego założyciela, Czyściec jest największym dziełem Bożego miłosierdzia. I jako wspomożycielki dusz czyśćcowych jesteśmy specjalnie wezwane, aby zgłębiać katolicką naukę o czyśćcu i propagować ją wśród wiernych. I jak zapisał błogosławiony ojciec Honorat w naszych pierwszych ustawach, każda posługa oddana choremu, każda jałmużna zaniesiona ubogiemu, każde słowo powciechy powiedziane nieszczęśliwemu, każda msza święta, komunia święta, darowane są wielką ulgą dla dusz czyśćcowych. Sytuację dusz w czyśćcu błogosławiony ojciec Honorat przyrównywał do sytuacji ewangelicznego paralityka, który ponad 30 lat czekał, a nie znalazł się nikt, kto by mu przyniósł ulgę i zanurzył w sadzawce. Mówił, że tak właśnie cierpią dusze, czekając na naszą pomoc. W wielu obrazach możemy sobie przybliżyć tajemnicę czyśćca, sytuację dusz czyśćcowych, które same sobie pomóc już nie mogą, gdyż z chwilą śmierci zakończył się już dla nich czas zasługiwania, czas wzrostu w miłości. Może to być na przykład sytuacja człowieka chorego, który nie może sam sięgnąć po szklankę wody, aby z niej napić się albo nawet zwilżyć sobie spieczone usta, i potrzebuje wówczas bliźniego, który mu pomoże i usłuży. A święty Jan od Krzyża tajemnicę czyśćca i sytuację cierpień oczyszczających duszę przyrównywał w swoim traktacie duchowym Żywy płomień miłości do mokrego drewna wrzuconego do ognia. Ogień ten to symbol miłości Bożej. Jest to obraz duszy, której miłość w życiu ziemskim była bardzo słaba. Możemy powiedzieć, była rozwodniona, pełna wody pychy i egoizmu. A gdy po śmierci staje wobec płomienia Bożej miłości, jęczy z bólu jak kawałek tego drewna, które musi dojrzeć, musi stać się podobne, zjednoczyć się i upodobnić się do owego płomienia Bożej miłości, by uczestniczyć w chwale i radości nieba. Dziś także w naszych wspólnotach, w których jest to tylko możliwe, odbywało się wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zachowujemy w tym dniu post, milczenie, odnawiamy akt heroicznej miłości za zmarłych, a także ponawiamy nasze śluby zakonne. Przez całą oktawę, a nie tylko w każdy poniedziałek, odmawiamy brewiarz za zmarłych, pogłębiamy naszą pamięć o duszach czyśćcowych, podejmując we wspólnotach dodatkowe akty związane z uczynkami miłosierdzia, modlitwy, postu, jałmużny. Przede wszystkim włączamy całe nasze życie w odkupieńczą ofiarę Chrystusa. Oddajemy Bogu owoce działania Jego łaski w całym naszym życiu, aby On sam uczynił je darem dla zmarłych, dążących do pełnej z Nim komunii. Ten nasz dar z siebie może także wyrażać się w dobrowolnie składanym akcie heroicznej miłości za zmarłych. Nasi założyciele pragnęli, aby siostry wspomożycielki były niejako dla ludzi aniołami przypomnienia, że największym naszym dobrem, prawdziwym skarbem i dziedzictwem każdego człowieka jest życie wieczne. W naszym zmaterializowanym i coraz bardziej sekularyzowanym świecie, we wszystkich okolicznościach i doświadczeniach życia, własnym naszym przykładem mamy wskazywać przede wszystkim na prawdę słów Jezusa Chrystusa. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, ma życie wieczne.
Siostra Irena Złotkowska, przełożona generalna zgromadzenia, zabierała głos. Siostro, mam pytanie, ile sióstr jest w Polsce?
Nas jest tak naprawdę niewiele, jest nas około 70.
A gdzie się lokalizujecie, w jakich miejscowościach?
W Polsce jesteśmy w diecezji warszawsko-praskiej, tam są 4 wspólnoty, w diecezji płockiej, w Zakroczymiu. Także jesteśmy w diecezji częstochowskiej, w Częstochowie, tam jest Centrum Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym. Jesteśmy jeszcze w Krynicy Morskiej, no jesteśmy też poza granicami kraju, a jeszcze w Polsce, w Legionowie, w Kobyłce, w Wilnie, na Łotwie, w Rydze, w Daugopius. Od 2 lat założyłyśmy taką placówkę misyjną, ewangelizacyjną głównie na Kubie, na Orientę.
Dziękuję. Teraz siostra Anna Czajkowska. Prosimy bardzo, siostro. Świętych obcowanie.
Tak. Ja się skupię głównie na właśnie na wyjaśnieniu tej komunii świętych, bo obcowanie brzmi dla nas obco. Jest to słowo, które wyszło z użycia w języku polskim, jest bardzo rzadko używane. Wypowiadamy je w codziennym, pacierzowej wersji credo. I myślę, że w wielu przypadkach troszeczkę się zmagamy ze zrozumieniem, co to znaczy to obcowanie tak naprawdę. Dlatego w katechizmie Kościoła katolickiego już mamy sformułowanie, które bardziej do nas przemawia, czyli jest to komunia świętych. Komunia, wspólnota, można to tak przetłumaczyć, z tym, że wspólnota nie zawsze musi być wspólnotą świętych. A tutaj ta komunia sugeruje, że wspólnota czerpie od tego, który jest komunią, czyli od naszego Boga w Trójcy Jedynego. Jest to komunia 3 osób boskich. I jeżeli nie zaczniemy od tej komunii, to niewiele zrozumiemy z komunii świętych. Dlatego, że również w credo tak jest, tak to postępuje. Najpierw wyznajemy wiarę w Boga Ojca, w Syna Bożego, w Ducha Świętego, w Kościół i dopiero później jest świętych obcowanie, jest komunia świętych. Dlatego, że musi być ta hierarchia. Centrum, dawcą tej komunii jest sam Bóg, który przez Chrystusa dał nam dostęp do siebie i uświęca nas w Duchu Świętym. I dlatego my możemy być wspólnotą świętych. I ta komunia świętych, Kościół jest komunią świętych. Czasami ten Kościół rozumiemy w bardzo przeróżny sposób, a właśnie istotą Kościoła jest to, że jesteśmy połączeni Bożą łaską właśnie z Bogiem poprzez Chrystusa, który nam tę komunię umożliwił. Jeżeli ktoś by zajrzał do Starego Testamentu, zobaczy, że w Starym Testamencie nie ma mowy o komunii z Bogiem. Jest poddanie, jest służba, jest odpowiedź oczywiście na wezwania Boga, ale nie ma dostępu do Boga. Bóg jest niedostępny, można powiedzieć. Jest takim sakrum, które jest ponad człowiekiem. Dopiero kiedy Bóg udziela nam siebie w Chrystusie, odzyskujemy na nowo, bo przecież została utracona ta komunia z Bogiem poprzez grzech, odzyskujemy w Chrystusie przystęp do Boga i jeszcze więcej, jesteśmy dziećmi Bożymi w Chrystusie, a więc mamy jednego Ojca i w Chrystusie jesteśmy przybranymi synami naszego Boga. I ten, który jednoczy nas z Bogiem, to właśnie jest Duch Święty, który jest tą miłością jednoczącą też Ojca i Syna. Komunia Świętych, tak sobie myślę, że jest najbardziej niewykorzystanym potencjałem miłości przez nas. Nie rozumiemy jej i dlatego nie otwieramy się w pełni na te dary, które Bóg nam daje poprzez Kościół, który, jak wierzymy, tak nam jest to podane do wierzenia, że Kościół ma trzy stany. Są to żyjący na ziemi, czyli my, pielgrzymujący, walczący o bliskość z Bogiem, o świętość. Są zbawieni święci w niebie, którzy,
Kościół triumfujący.
Tak, Kościół triumfujący, którzy to są ci, którzy już zakończyli swoją ziemską wędrówkę, kontemplują oblicze Boga, radują się Jego obecnością, z tą głębszą więzią z Bogiem, z całą Trójcą Świętą i między sobą, z aniołami świętymi, z Maryją przede wszystkim, Królową wszystkich świętych. I ci wszyscy, którzy oczyszczają się jeszcze, czyli Kościół cierpiący, ten stan będący w cierpieniu, czyli osoby, które zakończyły swoje życie, są zbawione, bo odeszły w stanie łaski, w jedności z Chrystusem, w Bogu wiadomy sposób, prawda? Ta łaska się dokonywała w ich sercu, ale jeszcze nie doświadczają pełni radości, jakby pełni, nie kosztują w pełni owoców zbawienia, ponieważ na ich sercu są ślady, konsekwencje grzechów, które trzeba zdjąć z tego serca, żeby ono było piękne, czyste i mogło zanurzyć się w sercu Bożym. Więc mamy tutaj świętych, dusze czyśćcowe i nas żyjących, pielgrzymujących, walczących o miłość, o łaskę, starających się o to, żeby odpowiedzieć na Boże dary. I ta komunia świętych, trzeba ją rozumieć też tak, że my też jesteśmy święci.
Na drodze do świętości jesteśmy i staramy się być święci,
tak,
ale jeszcze jesteśmy grzeszni.
Tak, jesteśmy święci i grzeszni. Jeżeli grzeszymy, mamy tę łaskę, którą zostawił nam Pan Jezus i to jest właśnie komunia w rzeczach świętych, czyli sakramenty i wracamy do świętości. Ta świętość nasza jest inna niż świętych w niebie i jest inna niż dusz czyśćcowych. O duszach czyśćcowych też rzadko się myśli jako o świętych duszach czyśćcowych. A do niedawna jeszcze można by było w literaturze spotkać bardzo często takie sformułowanie święte dusze czyśćcowe. Ponieważ w czyśćcu nie znajdzie się nikt, kto nie jest w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli my jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i można o nas powiedzieć, że w tym momencie otwieramy się na uświęcenie, które daje nam Pan Bóg przez Chrystusa w Duchu Świętym, a jesteśmy w możności grzeszenia przecież, to i odmowy, że możemy się odwrócić od tej Bożej łaski, to o ileż bardziej święte są dusze czyśćcowe, które już nie odwrócą się od Pana Boga. One są już zwrócone tylko i wyłącznie ku temu, żeby się z Nim jak najszybciej zjednoczyć. I
ten... Bo już tam w czyśćcu to nie ma pokus i jest pełna świadomość, kim jest Bóg, kim jestem ja.
Tak, jest coraz większa świadomość, jest poznawanie prawdy. Im więcej to serce jest oczyszczone, tym tej prawdy więcej przenika, więcej miłości i tęsknota się wzmaga. Czyli to pragnienie zjednoczenia z Bogiem, oni też zmarli cierpiący w czyśćcu posiadają większe poznanie Boga. To jest nieporównywalne z tym, do jakiego poznania człowiek może dojść tutaj. Tutaj na ziemi my mamy zawsze przeszkody. One wynikają z różnych tam rzeczywistości, ale między innymi z tego, że mamy te ślady grzechu, że nie poznajemy w pełni. Zresztą to święty Paweł też nam o tym powiedział, prawda? Że tylko po części poznajemy, po części miłujemy. Dopiero kiedy przekroczymy ten próg śmierci, obyśmy od razu doświadczyli pełni tej na miarę świętych. Jeżeli nie, to będziemy dopełniać jakby naszego uświęcenia właśnie w stanie czyśćca. I dlatego to jest tak wielkie miłosierdzie Boga, że można to czynić, że jakieś tam przeszkody, które uniemożliwiają nam zjednoczenie z Bogiem ze względu na to, że On jest doskonałością, On jest doskonałą miłością, doskonałą czystością, doskonałym pięknem. I jakakolwiek skaza na naszym sercu, my nie będziemy mogli jakby otworzyć się na Boga, bo będziemy to widzieć, że to nam przeszkadza. To nie bariera nie pochodzi od Pana Boga, że On nas odpycha, tylko my widzimy sami, jeżeli się znajdziemy w stanie czyśćca, będziemy doświadczać tego, że nie możemy i będziemy oczekiwać na to, co wyleczy nasze serca. I teraz, gdy myślimy o komunii świętych, to trzeba wiedzieć, że żeby móc rzeczywiście radować się tą świętością Kościoła, to trzeba sobie uświadomić, że to nie jest tak, że kiedy my zwracamy się do świętego, żeby nam wyprosił u Boga jakąś łaskę, często tak nam się wydaje, że Matka Boża ma takie jakieś dojścia gdzieś z boku, tak jakby poza plecami Pana Boga, coś tam szepnie Panu Jezusowi, swojemu Synowi, no i teraz tak cichaczem coś załatwimy, prawda? Czasami też tak traktujemy świętych, że no, święty Szarbelu, ja Cię proszę, no, tak jakbyśmy nie chcieli, żeby o wszystkim wiedział Bóg Ojciec, a my tam jakoś załatwimy to przez tego Szarbela. I to jest pewne niezrozumienie. To jest pewne niezrozumienie, bo komunia świętych jest duszą komunii świętych, duszą świętości jest miłość. Bóg jest miłością. Boża miłość rozlewa się na wszystkie stany Kościoła. I jak miłość jest taką, można powiedzieć, takim krwioobiegiem. I teraz Bóg Ojciec, który pozwala na przykład, żeby stał się cud przez wstawiennictwo jakiegoś świętego. To nie jest to, że ten święty mówi, a widzisz, ja potrafię. Możesz się do mnie zwracać. Jestem VIP-em w niebie, prawda? Bo po prostu masz, prosiłeś o zdrowie, masz zdrowie. To nie jest tak. To ojciec, jeżeli chce jakby inaczej, miłość ojca uwiarygadnia poprzez to dobro, które czyni przez tego świętego, uwiarygadnia to, że ten święty ukochał Boga całym sercem. Więc to cały czas jest krążenie miłości. Maryja nie uczyniła żadnego cudu, bo ona jest cudem. Ona jest cudem Bożej miłości. Nie ma na razie większego cudu. To dzieło miłości, które tak wyklarowało po prostu Maryję aż do przeźroczystości takiej, do kryształowo, ona jest kryształowo czysta, przeczysta, bardziej niż kryształ. Więc to jest wszystko działanie Bożej miłości. To jest takie, kiedy to zrozumiemy, dlaczego Kościół może w taki szczególny sposób czcić Maryję. Dlaczego ona jest tak wywyższona? Dlaczego jest ponad aniołami? Dlaczego jest ponad wszystkimi świętymi? Ponieważ w niej już Kościół się dopełnił. Ta komunia świętych w niej już jest pełnią, tylko w Maryi. Nie ma drugiego takiego świętego, ponieważ ona jest zjednoczona w sposób doskonały ze swoim Synem w Duchu Świętym i to jest dzieło Boga. I każdy święty jest dziełem Boga. Więc jeżeli ja zwracam się o wstawiennictwo do świętego, to radością Ojca jest udzielić mi tej łaski, ponieważ im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej chcemy kochać. Tym bardziej zależy nam, żeby ci, którzy są jeszcze w drodze, czyli my, pielgrzymujący, walczący o świętość, o otwarcie się na Boże łaski i dusze czyśćcowe, żebyśmy jak naj, jak najszybciej mogli zjednoczyć się właśnie w tej, zanurzyć się w tej uszczęśliwiającej miłości. I to jest piękno Komunii Świętych. Jeżeli oderwiemy od Trójcy Świętej myślenie o świętych, to wejdziemy w zabobonne relacje. Że święci staną się takimi osobami, które będą miały nam załatwiać różne sprawy. Zdrowie, bo przecież jak się mówi, zdrówko najważniejsze.
Miejsce na parkingu.
Miejsce na parkingu, chociaż można zawsze prosić o takie wstawiennictwo, bo to są rzeczy takie nasze codzienne, prawda? Ale to nie na zasadzie takiej, że to jest mój sługa. Że ja po prostu przytyknę i on ma mi
zdrowaśko odmówię.
Tak, załatwić. Jakiś, nie wiem, ucałuję relikwię świętego i to ma zadziałać. Użyję olejku też jakiegoś tam pochodzenia świątobliwego, czy cudownej wody z jakiegoś cudownego źródełka i to ma zadziałać. Jeżeli jestem w jedności z Trójcą, jeżeli rozumiem, że jest to przepływ miłości, że my siebie nawzajem dźwigamy, żeby być blisko Boga, to komu ma bardziej zależeć na tym, żebym ja otworzyła się na łaskę, jeżeli nie tym, którzy już takiej jedności w niebie z Bogiem doświadczają. Oni już wiedzą, co to znaczy zobaczyć na przykład Maryję. Co to znaczy wpatrywać się w oblicze Boga. To jest niepojęte. To człowiek swoją wyobraźnią nie sięgnie do czegoś takiego. I ta świętość też nie jest produktem ludzkim. To nie jest nasz wysiłek. Oczywiście mówimy o ascezie, mówimy o zasługach i tak dalej. To takie, mamy takie pewne sformułowania, prawda, którymi się Kościół posługuje, no bo mówi się o zasługach Chrystusa, mówi się o zasługach Maryi, wszystkich świętych i one stanowią skarbiec zasług Kościoła. Ale to nie jest jakby taka sprawność wyćwiczona. To jest otwarcie się na Bożą miłość, na Boże łaski, na Boże dary. To jest to, że Bóg nas nie uświęci bez naszego zaangażowania, bo by nam odebrał wolność, więc pozostawia nam wolność. A przez to, że nasza wolność jest cały czas atakowana przez pokusy, przez ciążenie, takie przez pożądliwości, żeby odwrócić się od Boga, żeby zakłamać tę rzeczywistość, więc my jesteśmy cały czas w zmaganiu, więc to chodzi o to, żeby jednak podjąć taką decyzję, że ja chcę współpracować z Bogiem w moim uświęceniu, ale to Bóg mnie uświęca, nie moje ćwiczenia. To jest przepiękne w tekstach liturgicznych, gdybyśmy tak chcieli spojrzeć do tekstów modlitw eucharystycznych. Tu Kościół przez liturgię uczy nas wszystkiego. My nie musimy sięgać do objawień prywatnych. Tam mamy wszystko podane, na czym to polega. I właśnie w tych modlitwach eucharystycznych jest taka jedna modlitwa, która mówi, to nie ze względu na nasze zasługi Ty nam dajesz te wszystkie łaski, ale ze względu, Panie Boże, na Twoje miłosierdzie. Ze względu na Twoją dobroć, na Twoją miłość. My się na nią tylko mamy otworzyć. Zobaczmy, że dlaczego święci są tacy skuteczni, tak w cudzysłowie można powiedzieć, w tym takim pochylaniu się nad naszymi potrzebami, czy na pochylaniu się też nad duszami w czyściu cierpiącymi, bo to, że święci pomagają duszom czyśćcowym, to nie jest wymysł też mój, czy tam kogoś, kto sobie tak to o tym pomyślał, tylko to też mamy zapisane w liturgii. Dzisiaj, jeżeli ktoś odmawiał oficjum za zmarłych, to jedna z modlitw, która jest możliwa do zakończenia nieszporów, mówi, czy juczni, czy nieszporów, mówi nam o tym, że Maryja i święci wspomagają zmarłych. Więc to nie jest coś, co ktoś wymyślił. To jest związane z prawdą wiary o świętych obcowaniu. Święci pomagają duszom czyśćcowym i pomagają nam. My możemy pomagać sobie nawzajem, i to też jest komunia świętych, bo jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, możemy dźwigać drugiego człowieka, żeby do tej łaski dotarł, żeby się otworzył, i możemy pomagać duszom w czyśćcu cierpiącym. Dusze czyśćcowe mogą pomagać nam. I to jest ta wymiana dóbr duchowych, uwaga, dóbr duchowych, czyli cały czas chodzi o miłość, o Bożą łaskę. To nie jest zaspokajanie naszych potrzeb materialnych, chociaż czasami zdarza się, że prosząc w jakichś intencjach otrzymamy te dobra, bo one są nam potrzebne do takiego funkcjonowania, można powiedzieć, przyrodzonego, naturalnego. Potrzebujemy pewnych spraw takich konkretnych, użytecznościowych może dóbr, o, tak można by było powiedzieć, ale do zbawienia potrzebujemy łaski. Przede wszystkim Bożej łaski, otwarcia się właśnie na tę rzeczywistość. Więc jeżeli chodzi o zasługi świętych, to naprawdę one stanowią skarb, bo jak święty Jan Paweł II mówił w takiej bulli, którą wydał na rozpoczęcie roku jubileuszowego 2000-lecia chrześcijaństwa, napisał, że niektórzy miłowali w nadmiarze. W nadmiarze jakby w ich życiu było pięknie przeżywane, ja parafrazuję oczywiście, przeżywane cierpienie. Jakby w nadmiarze tego dobra było w ich życiu. I my z tego nadmiaru korzystamy, na przykład otwierając się na łaskę odpustów zupełnych i częściowych. Bo właśnie korzystamy ze skarbca Kościoła. I tym skarbcem jest właśnie ta miłość Syna ku Ojcu w Duchu Świętym, czyli ta wzajemna wymiana miłości w Trójcy Świętej, a my w Komunii Świętych wchodzimy w życie Boże. To jest Bóg nas dopuszcza do wewnętrznego swojego życia. Czyli to obcowanie Trójcy Świętej jest możliwe w naszym życiu, że Bóg może w ten sposób zamieszkać. I o tym nam mówi sam Pan Jezus w rozdziale tam 14-15 Ewangelii świętego Jana, to znajdziemy. I tutaj do czego zmierzam? Że sam Pan Jezus nam mówi, jak działa nasza prośba do świętych o wstawiennictwo. Jeżeli oni zachowywali przykazania Chrystusa, jeżeli byli złączeni z Nim w miłości, jeżeli trwali w tym winnym krzewie, to Pan Jezus mówi, jeżeli tak mnie będziecie kochać, o cokolwiek poprosicie mojego Ojca w imię moje, otrzymacie. No to dlaczego ten święty, jeżeli ja się zwrócę przez jego wstawiennictwo, Pan Bóg go kocha, bo on się otworzył na tę miłość, to Ojciec nam da te dary, jeżeli one służą naszej świętości, jeżeli one służą dobru. Jeżeli chodzi o dusze czyśćcowe, zawsze nasze dary w łasce im zanoszone służą ich świętości. Zawsze. Zawsze jest zgodne z wolą Bożą, bo Bóg chce ich świętości, tak samo jak chce naszej świętości. I tak najprościej, gdyby chcieć tę komunię świętych, nią się ucieszyć, to po prostu trzeba zacząć od tego, żeby codziennie mówić: Ojcze, uświęć mnie przez Chrystusa w Duchu Świętym. Ty mnie uświęć. Ty wiesz, jak to zrobić ze mną, żeby to, co zniekształciło moje serce, co mi przeszkadza, co jest barierą, żeby mogło zostać otwarte, żeby mogło zostać zdjęte z mojego serca, żebym mogła Cię przyjąć. I tak samo, jeżeli modlimy się za dusze w czyśćcu cierpiące, to też od tego zaczynamy, że tym, który je oczyszcza, jest Chrystus. Bo Chrystus mówi, to dzisiaj jest w czytaniach w pierwszej mszy świętej za dusze czyśćcowe, dzisiaj trzy msze kapłani mogli odprawić. Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Więc przez Chrystusa nie ma innej drogi. I w czyśćcu też jest tylko ta droga. Przez Chrystusa się idzie, to co tutaj matka powiedziała, nasza przełożona generalna, że właśnie pod stopami Chrystusa przechodzącego przez otchłań śmierci powstawał czyściec. Właśnie ta możliwość, że już teraz w Chrystusie my mamy otwarte wyjście z tego stanu oczyszczenia ku świętości. I to jest nasza wielka radość.
Tak, dziękuję bardzo. To jeszcze oczywiście nie wszystko, co można by powiedzieć, bo dużo się tutaj wątków nasuwa. No z naszej strony, żeby w ten krwiobieg miłości świętych, obcowania wejść, musi być przede wszystkim chęć. Muszę powiedzenie, tak, chcę, ja chcę. No bo stwierdzam, że nie potrafię, że nie umiem, że nie stać mnie, ale Boga na to stać, tylko ja muszę wyrazić moją wolę.
Tak.
Bo jeżeli tego nie wyrażę, mam wolną wolę, Pan Bóg się nie będzie narzucał mi. No jest ktoś inny, tak, kto się narzuca.
Jeszcze chciałabym dopowiedzieć, bo tutaj musi wybrzmieć to, że ta komunia świętych przejawia się właśnie w komunii rzeczy świętych. Tak to jest napisane w katechizmie. A chodzi tutaj głównie o dobro, którym są sakramenty, dlatego że sakramenty są widzialnymi znakami działania niewidzialnej łaski Bożej. I jakby korzystając z sakramentów, my mamy ogromną taki dar. Jezus wiedział, że my będziemy potrzebować tego, bo jesteśmy słabi. Bo właśnie nie poradzimy sobie, człowiek się sam nie uświęci, to nie ma takiej możliwości, żeby to zrobił o własnych siłach, więc Bóg daje nam gratisowo łaskę, dzięki której my się możemy otworzyć na Niego i później każde dobro to jest też łaska Boga, więc tutaj jest też powiedziane w katechizmie, ja zachęcam do przeczytania tych wszystkich numerów, które dotyczą komunii świętych, dlatego że tam można znaleźć bardzo wiele cennych takich stwierdzeń, że człowiek, kiedy czyni dobro, tak naprawdę to dobro tylko do Boga wraca, bo ono i tak jest produktem, inaczej, jest darem, a nie moim produktem, prawda? Tylko jest darem Bożej łaski, na który ja odpowiadam, czyli tak naprawdę to dobro z powrotem wraca do Boga. I na tym polega ta nasza zasługa. Nie na tym, że ja coś wytrenuję, tylko że odpowiem na miłość.
Od razu mi się nasuwa tutaj taka piosenka. Jesteś, Panie, winnym krzewem, tak, a my jego latorośle. Moc czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas żyjesz swą miłością. I tak dalej. Piękna piosenka. Dziękuję bardzo. Nasi goście, siostra Irena Złotkowska, przełożona generalna zgromadzenia, sióstr wspomożyciele dusz czyśćcowych i siostra Anna Czajkowska. A teraz... Gdy kiedyś Pan powróci znów.
Gdy kiedyś Pan powróci znów,
wróci znów.
Gdy kiedyś Pan powróci znów, abyśmy też tam byli. Gdy kiedyś Pan powróci znów, gdy święci swój,
święci swój,
opuszczą grób,
opuszczą grób.
Gdy święci swój, abyśmy też tam byli, gdy święci swój opuszczą grób, gdy Boga tron,
Boga tron
otoczą w tron,
otoczą w tron,
gdy Boga tron otoczą w tron, abyśmy też tam byli, gdy Boga tron otoczą w tron. Księgę swą otworzy Bóg, abyśmy też tam byli. Gdy księgę swą otworzy Bóg, gdy tuczne nam zgotuje Bóg, gdy tuczne nam zgotuje Bóg, abyśmy też tam byli, gdy tuczne nam zgotuje Bóg.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:15. Nie podałem Państwu telefonów do studia, do kontaktu z nami w sprawie świętych obcowania. Słuchacze z Polski Północnej mogą do nas dzwonić na numer 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Również jesteśmy na Facebooku, na profilu czy na fanpage'u Audycje dla Małżonków. Również tam jest nasze zdjęcie aktualne ze studia, zrobione przed chwilą. Tam również można pod zdjęciem pisać swoje pytania i komentarze. Proszę Państwa, żebyśmy wiedzieli, jaką miłością nas Ojciec miłuje. Zobaczcie, jak wielką miłością. To są słowa z listu świętego Jana.
Tak, z pierwszego listu.
Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. On nazwał nas swymi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. Śpiewajmy dobremu.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy i skąd?
Mam na imię Danuta, dzwonię z Rzeszowa.
Witamy Panią Danuto, słuchamy.
Bardzo serdecznie witam matkę przełożoną.
Witam
i
również.
Siostrę Annę. I mam takie pytanie, bardzo dziękuję za to piękne wprowadzenie. I ja mam takie pytanie. Nie przygotowałam się tak do tego pytania, ono może być takie troszeczkę nie.
Śmiało,
niedane,
śmiało.
Ale chodzi mi o to, że chyba czytałam to w kwartalniku, które wydają siostry z pomożycielki do domu ojca, że jak my idziemy na cmentarz i oczywiście idziemy po to, żeby się pomodlić. I jeżeli my nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i nie mamy pobłogosławionych świec, to ta modlitwa, ona się nie przydaje tym zmarłym. I ja mam taką prośbę, żeby siostra Anna przybliżyła, wytłumaczyła właśnie, jak to jest z tym właśnie z tą sytuacją tych.
Tak, rozumiemy. Pani Danuto, no ja też tutaj zdziwiony słucham, co pani mówi. Proszę bardzo, siostro.
Dziękuję pani Danusiu. My się znamy, także serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to pytanie. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że wymiana miłości między nami dokonuje się tylko wtedy, jeżeli łączy nas łaska Boga. Więc jeżeli my nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to nasz dar nie dotrze do zmarłych. My możemy mieć znicze niepoświęcone, w sensie niepobłogosławione przez kapłana, bo nie zawsze jest taka możliwość, po prostu nie zawsze można dotrzeć do kapłana, który by pobłogosławił te znicze.
Kupujemy przed cmentarzem.
Tak, kupujemy tak na bieżąco, ale wtedy, jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to z zapaleniem tego znicza idzie nasza modlitwa. Więc jest dar. zapalamy światło, czyli jest to symbol Chrystusa, światłości wiecznej, światłości wiekuistej, bo przecież tak się modlimy też za zmarłych, a Jezus mówi o sobie, że jest światłem świata. Kto pójdzie za tym światłem, prawda, nie potknie się. Więc my, zapalając ten znicz, jeżeli mamy w sercu takie podejście i mamy przede wszystkim w sercu Boga, wtedy docieramy z tym darem. Nawet jeżeli znicz jest niepoświęcony. A jeżeli nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, niestety nie.
Nic nam nie pomoże. Nie. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. Proszę wyłączyć radio, bo nie będziemy mogli rozmawiać. Słuchamy Radio Maryja. No niestety. Pamiętajmy, że to, co dzieje się w słuchawce, na to mamy zwracać uwagę. Słuchamy Radio Maryja.
Chciałam zabrać głos na antenie i zapytać o coś siostry.
Tak jest, kogo witamy i skąd?
Ilona z Warszawy. Chciałam zapytać...
Witamy panią Ilonę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść
Boże. Chciałam siostry zapytać o taką rzecz. Mianowicie mój tato zmarł 16 lat temu i co roku zamawiam za niego msze gregoriańskie. I właśnie chciałam się zapytać, czy mogę mieć nadzieję, że on już jest w niebie, bo powiem szczerze, że mnie to strasznie nurtuje i tę mszę zamawiam właśnie w tym celu, żeby on dostał się do nieba. No bo, no jak wiadomo, no jesteśmy grzesznikami i w życiu miał różne jakieś potknięcia. I to jest moje ogromne pragnienie, żeby znaleźć się w niebie. Jak rozumieć znaczenie i sens tych mszy gregoriańskich?
Dziękuję za pytanie, pani Ilono.
Oczywiście msze święte gregoriańskie są bardzo dobrą praktyką, pani Ilono, i no na pewno Bóg się cieszy i tata jest wdzięczny za zamawianie tych mszy świętych. Ale my no nie mamy takiego wglądu w rzeczywistość tamtego świata. Nie możemy ze procentową pewnością powiedzieć, kto jest zbawiony, a kto nie jest zbawiony. Ale zawsze te msze święte, one są skuteczne, jeżeli już tata jest w niebie, to oczywiście, tak jak wcześniej siostra Ania mówiła, one trafiają do skarbca Kościoła i one pomagają innym. Oczywiście modlić się zawsze możemy za zmarłych, nawet za tych, którzy 100 lat temu zmarli. No, możemy tylko ufać, że Bóg w swoim miłosierdziu przyjmie i nasze msze święte, ale też możemy w inny sposób, jeżeli pani ma taki w sercu niepokój, możemy zapytać, dlaczego mam w sercu taki niepokój? Czy może coś jeszcze mogę uczynić, co by przybliżyło pani tatę do Boga? No nie wiem, może jakaś zerwana więź, może nieprzebaczenie. No trudno powiedzieć. Pani najlepiej zna swojego tatę i wie na pewno, kiedy zwróci się też no, w sercu do Pana Boga, to Duch Święty na pewno udzieli pani takiego światła, co mogę jeszcze zrobić. Ale msze święte zawsze mogę zamawiać. Może to być nawet mój taki prezent, dlatego że kocham tatę i ta miłość nie kończy się z chwilą śmierci, na przykład w dzień imienin czy w rocznicę śmierci mogę ofiarowywać, oczywiście uczestnicząc też w tej mszy świętej, wtedy ja sama korzystam i dążę do świętości. Także zachęcam do modlitwy, ale no trudno tu powiedzieć, czy jest, czy nie. Jak pani przejdzie do wieczności, to po prostu się dowie, na ile to było skuteczne.
Tak, jak tutaj siostra Anna mówiła, że do nieba czy do czysta można dostać się, jeżeli umieramy w stanie łaski uświęcającej. Tak. I tu jest, może być ta bariera. Jeżeli właśnie stroniliśmy od Kościoła, od sakramentów świętych, od spowiedzi, a w ostatniej chwili no, zabrakło kapłana, No też dlatego te nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca, żeby była, jest obietnica, że kapłan będzie przy śmierci. Także warto to praktykować. No my nie mamy wglądu. Nie. Dopiero jak będziemy po tamtej stronie, będziemy wiedzieli, jak to jest, ale na pewno się żadna msza święta, żadna modlitwa nie zmarnuje.
Tak.
Nie zmarnuje. Tak. Zostanie przekierowana na potrzebujących ze skarbca Kościoła. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy. Kogo witamy i skąd?
Szczęść Boże, mówi Monika z Jarocina.
Witamy panią Moniko, słuchamy.
Ja się chciałam podzielić takim doświadczeniem swoim, ponieważ wywołała mnie do odpowiedzi poprzednia wypowiedź. Mm. Ja miałam takie doświadczenie, że zmarła moja bardzo bliska przyjaciółka i myśmy się nie pojednały. Myśmy się rozstały w takiej przykrej atmosferze. Ona była chora, ja ją nie odwiedziłam. I ona nagle zmarła. I ja po latach poszłam, po kilku latach poszłam na cmentarz do ojca mojego dziecka, tak? I z którym w ogóle też, to też druga historia, że ja no jakby odczuwałam jego obecność i będąc na tym jego grobie, mówię, Grzesiek, musimy iść do Oli, bo ja po prostu, no mi to leży na sercu. I gdy jakby, no miałam taką wiarę, takie przeczucie, że on mnie tam zaprowadzi. Do tego ja słabo widzę, więc ja po prostu jakoś nie umiałam tam trafić, no ale natknęłam się na męża tej mojej przyjaciółki, żywą osobę, tak, który mi po prostu pytał, gdzie idę, no i doprowadził mnie do tego grobu. I gdy uklękłam nad tym grobem, położyłam świeczkę, to poczułam taki wyrzut jakby, taki no tych złych emocji, i poprosiłam tą moją przyjaciółkę, tak jak tutaj do państwa mówię, Olu, ja przepraszam, że tam nie przyszłam, bo wtedy miałam takie jakieś, no nie mam nic do usprawiedliwienia. Tak po prostu zaczęłam się jej trochę tłumaczyć, ale przeprosiłam i ja nagle poczułam takie ciepło od wewnątrz i taką błogość, takie, Moniko, ja już ci dawno wybaczyłam, po prostu to jest tak nieistotne, nie? I ja w ogóle szłam, choruję na depresję, szłam w takim cierpieniu jak zwykle depresyjnym i gdy wstałam od tego grobu, to ja po prostu tego nie miałam. I ja miałam taką radość wewnętrzną, tak jakby ona mi tą depresję nawet zdjęła, więc ja nie muszę wierzyć, bo ja wiem, że te doświadczenia, mam więcej takich doświadczeń w życiu, ale chciałam powiedzieć, że wystarczy z tymi zmarłymi po prostu rozmawiać tak normalnie, tak jak z żywymi. Także dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy pani Moniko. No proszę siostry o ustosunkowanie się.
Ja bym chciała się tutaj odnieść do tej wypowiedzi pani Moniki. Dziękuję bardzo, że pani poruszyła ten problem przebaczenia, bo rzeczywiście to jest dosyć istotne i dla żyjących, i dla zmarłych. Jeżeli zmarłemu jakoś w sercu wypominamy coś, co było między nami takim niepokojem, to może być dla niego sporym obciążeniem, bo to jest skutek jakiegoś nieuporządkowania w życiu. Ale też my sami jakby dźwigamy wtedy ogromny niepokój w sobie, taki ciężar, o którym zresztą pani wspomniała, że to człowiek nie czuje się dobrze, kiedy nie pojedna się z ludźmi. Ale właśnie jest możliwość pojednania się ze zmarłymi, ale tutaj trzeba też bardzo trzymać się tej płaszczyzny wiary i trzymać się Pana Boga. Czyli to, czego pani doświadczyła, nazywając, że to pani koleżanka zdjęła z pani ten ciężar, tak naprawdę zdjął to Pan Bóg, nie ta koleżanka. I kiedy pani modliła się, Bóg wie, że my jesteśmy słabi, ale to trzeba o tym wiedzieć, że nie zwracajmy się bezpośrednio do naszych zmarłych na zasadzie takiej, że prawda, wywołując ich po imieniu, tak jakby oni mogli sami z siebie coś zdziałać, bo oni nie mogą. Oni są w rękach Boga i cokolwiek dzieje się w naszym życiu, w tych odniesieniach do zmarłych, zmarłych jest działaniem łaski Bożej. Więc najlepiej jest zwracać się do Pana Boga. Mówić: Ojcze, Ola jest Twoim dzieckiem i ja też. I jest mi z tym źle, że rozstałyśmy się niepojednane. Ojcze, pojednaj nas. I wtedy jestem pewna, że zwracam się, po prostu się modlę, że to jest modlitwa. My oczywiście czasami robimy takie skróty, że mówimy: mamo, pomóż mi, mama już nie żyje, umierała w stanie łaski, bo zaopatrzona sakramentami, prawda, ufamy, że przynajmniej w czyśćcu jest. No, czasami tak robimy, ale tak naprawdę zmarły, jeżeli jakoś oddziaływuje na nasze życie, to tylko przez to, że się za nas modli, na tę modlitwę z radością i z hojnością odpowiada Pan Bóg. Więc to nie jest ich działanie, tylko działanie Boga.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Bydgoszczy.
Witamy Panią Marię.
Dziękuję. Ja chciałam zadać takie pytanie, może trochę dziwne, ponieważ kiedyś już dosyć dawno temu pisałam pracę na temat prekursora psychologii Juliana Ochorowicza i on niestety zajmował się bardzo taką mroczną stroną, ponieważ zajmował się spirytyzmem, ale chciał to po prostu od strony naukowej ugryźć i zresztą to robił. I ja nie chciałam pominąć tej sfery duchowej i zamówiłam też msze święte w intencji jego duszy, pisząc tę pracę. Bardzo ciężko mi się pisało tę pracę. No i właśnie chciałam zapytać, czy być może ta dusza jest potępiona właśnie, czy ja nie popełniałam jakiegoś błędu i czy nie naraziłam się na jakieś zagrożenia duchowe w związku z tym. Właśnie chciałam o to zapytać, ponieważ mam tutaj taką wątpliwość. Byłabym bardzo wdzięczna za wyjaśnienie. Bardzo serdeczne Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario.
Pani Mario, na pewno zajmowanie się spirytyzmem nie jest czymś dobrym. Więc ten człowiek, mimo jakichś zasług naukowych, tutaj na pewno troszeczkę sobie pogmatwał swoją historię życia. Niemniej, nie naszą rzeczą jest rozpatrywać, gdzie kto jest. Jeżeli wiem i miałam przynaglenie, żeby się za kogoś pomodlić, kto może właśnie w taki sposób poplątał sobie swoje ścieżki, to na pewno czynię dobro. Na pewno z tej modlitwy ktoś skorzysta. Jeżeli nie skorzysta ten człowiek, nie wiemy. Jak do tej pory nigdzie Kościół się nie wypowiedział, kto jest potępiony. Więc nie szłabym taką ścieżką i nie wchodziłabym w lęk. Proszę się nie obawiać, że pani się naraziła na coś, pisząc o takim człowieku, czy podejmując za niego modlitwę. Po prostu Pan Bóg, który otworzył pani serce na takie miłosierdzie, bo pani to zauważyła. Ja mogłam o tym nie wiedzieć. Dzięki pani wiem, to też się za niego pomodlę. Więc ktoś, kto... My nie wiemy też dokładnie, jak wyglądały ostatnie chwile życia takiego człowieka, który w taki sposób może gdzieś tam błądził. Więc Pan Bóg zbawia w jemu wiadomy sposób, a naszym zadaniem jest nie klasyfikować tych, którym trzeba pomóc, tylko po prostu pomagać zmarłym, cierpiącym w czyśćcu. Jeżeli ktoś mi się przypomina po imieniu, to go też polecić po imieniu i zostawić Bogu resztę.
Jak wielką miłością umiłował nas Ojciec.
Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja! Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja! Będziemy widzieć Pana takiego, jakim jest. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja! Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja!
Że to weźmiemy.
Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o świętych obcowaniu. Nasi goście, siostra Irena Złotkowska, siostra Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Internauci tutaj piszą na Facebooku, co z duszami dzieci nienarodzonych? No wielokrotnie już mówiliśmy o tym, czy człowiek, który jeszcze się nie narodził, mógł jakiś grzech popełnić. No oczywiście, że nie.
Tak, oczywiście. To nie ma żadnego grzechu uczynkowego. To są po prostu dzieci Boże i nie możemy...
Trafia do nieba.
Tak,
prosto,
tak,
bez żadnego czyśćca. Tak. I będzie miał też pełnię
będzie
szczęścia.
Będzie miał pełnię szczęścia, pełnię miłości Bożej, bo jest, no, w miłości Bożej jest zanurzony. Mhm.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Elżbieta z okolic Białegostoku. Pozdrawiam serdecznie Irenkę, Anię. Myślę, że Irenka wie, kto dzwoni. Mam takie pytanie właśnie. Czy dusze czyśćcowe mogą, tak jak jest sytuacja taka była, że one takie nas, tak jakby jesteśmy niewidzialni dla zła. Była taka sytuacja, no akurat, no to może nie mnie spotkało, tylko moją koleżankę. I ona mówi, że ona tak jakby była, tak jakby jej nie widziała ta osoba, tylko że po prostu, no, tak jakby osłoniły, bo ona też modli się za dusze czyśćcowe, te nowenny właśnie też zamawia. I czy to jest taka właśnie, że to akurat to mogło, że te dusze czyśćcowe tak jakby przysłoniły to. I jeszcze jedno mam pytanie, takie może od razu. Czy na przykład data, która odchodzi nam osoba bardzo bliska, kochana, no tu chodzi o moją córkę, która odeszła właśnie w Wigilię Miłosierdzia Bożego, tak jak nasz ojciec kochany, święty Jan Paweł II, no miała 33 lata. Czy to jakaś ta data akurat taka, bo tak jak czasami rozmawiam z jakimś kapłanem, tak no ciężko mi jest, on mówi, proszę siostry, że to proszę... Ona jest naprawdę szczęśliwa, ona jest w niebie. To jest taka data, w którą tak jakby Bóg ją do siebie powołał, mówi, taki dzień w miłosierdzie, w Wigilię. No i te takie 33 lata, ten wiek Chrystusowy. Szczęść Boże i pozdrawiam serdecznie, no siostrzyczki, i dziękuję za... I czekam na odpowiedź.
Dziękujemy Pani Elżbieto.
Pozdrawiam oczywiście Ciebie, Elżbieto, moja siostra stryjeczną z Białegostoku, znamy się od dzieciństwa. Oczywiście znam również no, córkę, która zmarła. Znam ją dobrze, zmarła. Byłam na pogrzebie, zmarła przed świętem Bożego Miłosierdzia. I na pewno, jeżeli coś mówi ta data, to, żeby w tym po prostu zawierzać ją, zanurzać w Bożym Miłosierdziu. Żeby po prostu nie wiązać też różnych dat, liczb, bo wtedy wchodzimy w myślenie magiczne. Tak najlepiej jest po prostu, jeżeli to jest jakieś święto, może być to dla nas takie pewne wezwanie, że właśnie w tej tajemnicy możemy zanurzać tę osobę, która od nas odchodzi. Ale no, nie wchodzić po prostu na taką ścieżkę. A zmarli modlą się za nas. Oni w swoim sercu też na tamtą stronę zanieśli nas. Właśnie w tej miłości, jako nas miłowali tu na ziemi, ale nawet jeszcze bardziej, dlatego że oni wiedzą, co dla nas jest potrzebne, co zbliża nas do Boga. Możemy powiedzieć, że ta modlitwa może nas w jakiś sposób osłaniać, może na pewno nam pomagać. No na pewno oni chcą naszej bliskości z Bogiem i naszej relacji.
Moja żona odeszła z tego świata w święto Boga Ojca 7 sierpnia, jak jeden ksiądz zauważył. No, także też otwartość mojego serca na Boga Ojca jest od tego momentu też inna. Ale proszę powiedzieć tak, dusze czyśćcowe nie mogą nic zrobić dla siebie, mogą modlić się, wspierając nas modlitwą w naszych intencjach do Boga. Natomiast co one mogą? Widzą w Bożym świetle swoją jeszcze niegodność do spotkania się twarzą w twarz z Bogiem, z niebem całym, więc dojrzewają do tego spotkania, bo pewne rzeczy nie zostały przez tych ludzi przemyślane, przerobione, że tak powiem, na ziemi, gdzie były potem warunki, ale zostały zaniedbane i ich wzrost duchowy zatrzymał się na jakimś poziomie pewnych swoich jakichś, powiedzmy, też błędów. Nie zauważały. Dopiero teraz oczy się otworzyły i w związku z tym, na czym to polega, to bycie ich w czyśćcu, bo wiemy, że muszą, że tak powiem, dojrzeć, ale to dojrzewanie jest oczywiście w krwiobiegu miłości nieba, czyśćca i ziemi, tak jak tutaj siostry mówiły, ale jaka jest ich rola, czy coś na ten temat wiadomo, co one w rezultacie dla swojego wzrostu mogą zrobić? Same nie mogą nic, my możemy, tak? A co one?
Dusze czyśćcowe już nie mogą wzrastać i my nie możemy im dodać tego wzrostu duchowego. Nie ma takiej możliwości. Ten czas się kończy z chwilą śmierci fizycznej, cielesnej, czyli z zakończeniem naszego życia tutaj na ziemi. W dalszej części naszego życia, jeżeli podlegamy oczyszczeniu, czyli dojrzewamy do tego nieba, to już nie ma żadnego wzrostu, ale dusze czyśćcowe mogą korzystać z naszego wzrostu. I to jest niesamowite miłosierdzie Boże, że one mogą zaczerpnąć z mojego serca, z mojej miłości, z mojego otwarcia na łaskę, z mojego zapanowania nad jakimiś, nie wiem, pragnieniami, które nie są złe, ale ja się powstrzymuję, na przykład poszczę, prawda? Czy podejmuję jakąś tam wstrzemięźliwość od jakichś pokarmów, czy od mediów na przykład, żeby pomóc takiemu człowiekowi. I on wtedy korzysta z tego dobra, które dzieje się w moim życiu dzięki Bożej łasce i to jest właśnie ta radość świętych obcowania. To jest niesamowite, że ten człowiek po śmierci, ta dusza czyśćcowa, ona już nie może jakby poszerzyć swojego serca, ale może je upiększyć, w sensie tych, żeby się pozbyć tych odkształceń. Tak. I wtedy korzysta właśnie z tego, co upiększa moje serce. Ale to jest cały czas Boża łaska.
To jest Boża łaska, ale tu musi być nasza wola,
tak,
nasze włączenie się w ten krwiobieg miłości.
I jeszcze powiedzenie, że ja się chcę podzielić.
To jest tak, właśnie, że chcę oddać.
Tak, że właśnie w katechizmie Kościoła katolickiego też przeczytamy to, że nawet najdrobniejszy czyn wykonany z miłości ubogaca całą wspólnotę świętych. Więc jeżeli ja, nie wiem, jakąś modlitwę z żarliwością skieruję właśnie w intencji dusz czyśćcowych, ja po prostu chcę powiedzieć Panu Jezusowi, że możesz wziąć ode mnie, że ja chcę się podzielić. Nie chcę myśleć tylko o sobie, ale chcę pomyśleć o tym, kto jest w trudniejszej sytuacji niż ja. Bo ja mogę jeszcze ci wiele mówić o miłości, jeszcze ty mi to serce poszerzysz, jeżeli tylko ci pozwolę. A już dusze czyśćcowe mogą tylko jakby wyleczyć to serce. I te leki mogą pójść z naszej strony, właśnie te dary Bożej łaski. Więc to jest to działanie. Więc dusza czyśćcowa nie może nic już robić dla rozwoju swojego duchowego. Może tylko jakby dopełniać to, czego jej brakuje, albo przez cierpienie i tęsknotę, albo przez korzystanie właśnie z tych darów świętych i nas
ze skarbca
żyjących.
Kościoła,
tak,
albo
ze skarbca,
my
tak.
Do tego skarbca też dokładamy właśnie,
tak,
poprzez jakieś postu, martwienie, rezygnację z czegoś, do czego mamy prawo, ale dla dobra tej duszy, która tam nie wiadomo jeszcze, czy nie potrzebuje mojego wsparcia, ja to, Panie Boże, Tobie oddaję.
Tak,
tak. Tak, przebaczenia, wyrównania. Mhm. Coś możemy wyrównać też. Na przykład ktoś poszedł obciążony jakimiś długami.
Możemy spłacić to.
Możemy spłacić to. No. W ten sposób możemy pomóc.
Albo dając jałmużnę na dobry cel.
Tak.
Także mamy możliwości wsparcia.
Mamy duże możliwości.
Duszą, które już same dla siebie zrobić nic nie mogą, a do nieba nie mogą wejść, bo czują, że jeszcze nie są na to przygotowane. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Barbara z Dolnego Śląska.
Witamy Panią Barbarę, szczęść Boże.
Ja kilka lat temu miałam w nocy, obudziłam się o 3 w nocy, bo słyszałam kroki z drugiego pokoju, jak jakieś męskie, takie długie kroki idą do mnie. Otworzyłam oczy ciemno i usłyszałam głos w sercu i w duszy swojej. Proszę Cię bardzo, abyś się modliła za duszę w czystu cierpiące. No ale spokojnie zasnęłam. Potem się te kroki oddaliły, też słyszałam. A że mąż pracował w domu, w kancelarii, nie mogłam już wytrzymać, zapukałam do niego, wyszedł z tej kancelarii, ja mu mówię, co mnie spotkało. A on mi mówi, a o której to było godzinie? Ja mówię, no gdzieś 3 w nocy. A on mówi, o 3 w nocy się powiesił mój kuzyn Jurek. No to takie świadectwo. Modliłam się za niego bardzo, bardzo. No czy jest zbawiony, nie wiem, ale to mnie w życiu spotkało, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Barbaro.
Pani Barbaro, to to, czym Pani się podzieliła, dziękuję bardzo, dlatego że ludzie mają takie doświadczenia i jeżeli rzeczywiście jakby dociera do nas to, że nasi zmarli nadal żyją, to takie święci żyją, przecież Maryja żyje, żyją święci, do których się zwracamy o pomoc i dusze czyśćcowe też żyją. My wszyscy jesteśmy żyjący, bo o tym nam mówi Pan Jezus, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, tylko żywych, że w Bogu wszyscy żyją. Więc czasami Pan Bóg dopuszcza coś takiego, że taką interwencję jakby w intencji dusz czyśćcowych, że pozwoli coś usłyszeć, coś zobaczyć. To, co, czy tak jak Pani powiedziała, Pani nie usłyszała głosu duszy czyśćcowej, tylko miała Pani głos wewnętrzny. I to jest ewidentnie działanie Bożej łaski, żeby usłyszeć głos taki wewnętrzny. I jest to możliwe. Niemniej trzeba być bardzo ostrożnym, bo czasami no, pracuje jakby nasza wyobraźnia i to może też być taki nasz własny wytwór. Ale doświadczenia takich świętych, znanych nam bardzo, jak na przykład święty ojciec Pio czy święta Faustyna Kowalska, dają nam możliwość myślenia w tym kierunku, że skoro oni żyją, skoro w Panu Bogu mamy tę więź między sobą, to czasami Pan Bóg na to pozwala. My nie wiemy dlaczego i nie ma sensu dociekać, jaki jest tego powód. Skoro poprosił, trzeba wyjść naprzeciwko tej prośbie i to będzie najpiękniejsza odpowiedź z naszej strony.
Nie dociekać. Kto za tym stoi, czy to było od Boga, czy nie. Jeżeli się modlimy, to na pewno
jest
dobrze. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzisiaj miałem pogrzeb babci, tak?
A kogo witamy?
Krzysztof z tej strony.
Witamy panie Krzysztofie.
Dzisiaj miałem pogrzeb babci. No i w tym roku miałem bardzo dużo pogrzebów, 13-14 w rodzinie. No i spotkałem się w Białymstoku z pochówkiem babci. Na początku dla mnie było to zaskoczeniem dużym, gdyż zawsze chowano ciała w, jak to się mówi, głową do tego napisu, do krzyża, tak? Dziś zobaczyłem pochówek w kościele katolickim krzyżem odwrotnie, tak? Dla mnie to jest jako katolika symbol jednak kojarzący się z satanizmem.
No pierwszy raz słyszę, żeby orientacja względem krzyża trumny, czyli zmarłego, miała jakoweś znaczenie. Także co siostry na to?
No może pomyliła się ta, ten kondukt pogrzebowy gdzieś odwrócił, ale to na pewno przez nieuwagę.
Ale to nie ma znaczenia. Pogrzebowa.
Nie, żadnego znaczenia nie ma. Nie, to nie ma żadnego znaczenia. To nie krzyż był odwrócony. To wtedy jest znak satanizmu. A czy w stronę trumna w tą, czy w tamtą, nie ma żadnego znaczenia. Odbył się pogrzeb, ciało złożone.
Ja myślę, że to było całkiem zwyczajnie nieuwaga tych osób, które...
Pomyłka.
Tak, pomyłka. I ja bym tutaj nie doszukiwała się elementów satanistycznych. Po prostu myślę, że to przez nieuwagę.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radio Maria, Michalina Otwocka.
Witamy Panią Michalinę.
Maria i chciałam pozdrowić jedną siostrę, drugą i wszystkim w studio i powiedzieć takie świadectwo, które 2 tygodnie temu zmarł mój mąż, 93 lata miał, więc ja w szpitalu umieram na zapalenie płuc. Ja szybciutko 3 tygodnie leżał, pobiegłam 7 zawiesz do szpitala i na holu takie świadectwo daję. Usłyszałam maszynę, która chodzi, która powstrzymuje człowiekowi, daje tlen. I słyszę, mówię, to chyba mój mąż tam w tym pokoju, bo nie mogłam znaleźć tego numeru 14. Kiedy weszłam do tego pokoju, zobaczyłam mojego męża tak ciężko oddychającego i szybko, proszę sobie wyobrazić, wyjęłam z kieszeni różaniec, który nigdy się nie rozstaje i zaczęłam mówić koronkę do miłosierdzia. Wzięłam go za rękę i mówiłam cały czas koronkę do miłosierdzia. Jedną, później drugą, później trzecią, później czwartą koroneczkę do miłosierdzia Bożego cały czas i trzymając go za rękę. Kiedy zauważyłam, proszę siostry, jednej i drugiej, że mój mąż za chwilę tak jakby fale na morzu uspokoił się i zaczął spokojnie oddychać. I ja patrząc na niego, cały czas się modląc, miłosierdzia Bożego wzywając, patrzę i pyta się, moja córka była ze mną, czy ma, tato, możemy, chcesz, żebyśmy zostali, a nie mówił, nie, już 3 tygodnie miał taki nie mówił, a on powiedział te słowa tak, żebyśmy zostali. My nie mogliśmy tam długo zostać, ponieważ to jest ten wirus i prosili nas, żeby jeszcze troszkę, no jeszcze troszkę pobyliśmy, jeszcze się pomodliłam, a było to 3 osoby w pokoju. Jeden pan, który przy oknie leżał, zaczął na mnie krzyczeć, ile tej modlitwy? A ja mówię, kiedy skończyłam tą koronkę, powiedziałam bardzo, bardzo Pana przepraszam, ale również miłosierdzie na Panu spoczęło. Ja również modląc się w tym pokoju, Pan też otrzymał to miłosierdzie Boże. I proszę sobie wyobrazić, musieliśmy opuścić szpital i jadąc do domu, nie tak daleko, myślę sobie, mój mąż już do rana nie dożyje. I w 7:30 rano mamy telefon. Odszedł do Pana. Bardzo chciałam się tym podzielić i powiedzieć takimi słowami, jakie jest wielkie miłosierdzie Boże. Ufać w Boże miłosierdzie. Ono nigdy, nigdy nas nie zostawi samych, ale da nam wielką łaskę w ostatniej chwili odchodzenia na drugą stronę. Bardzo, bardzo dziękuję za to wysłuchanie i pozdrawiam wszystkich i codziennie modlę się koronką do miłosierdzia, parę razy dziennie zanoszę prośby do Boga właśnie koronką do miłosierdzia Bożego o Jego niebo dla Niego i za dusze zmarłe. Codziennie się modlę.
I bardzo właśnie dobrze, Pani Mario.
A wiele by było do powiedzenia, ale nie chcę zabierać czasu, więc pozdrawiam wszystkich i wszystkich proszę oto uwierzenie w moc miłosierdzia Bożego. Szczęść Boże, Maria.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Mario za to świadectwo, piękne świadectwo. Rzeczywiście trzeba się modlić, ufać Bożemu miłosierdziu i to jest wielki dar i dla żyjących, i dla zmarłych.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ja Maria zawsze dziewica, dzwoni Krzysztof z Niemiec.
Witamy Panie Krzysztofie.
Ja chciałem się podzielić też taki przypadek osobisty, bo mój kuzyn, młody człowiek, 29 lat, wykształcony, razem żeśmy chodzili do szkoły, no i popełnił samobójstwo. I ja bardzo dużo się modlę, modliłem nawet więcej niż teraz, ale miałem taki czas właśnie, bo śmierć bardzo często przychodził do mnie. Przychodził w snach. Ale to były takie bardzo osobiste sny. I zacząłem się modlić za tą duszę i ta dusza przychodziła w postaci takiej cielesnej. Ja wtedy zacząłem dużo chodzić regularnie do odpowiedzi i do Komunii Świętej i chciałem się też podzielić tym, że sama modlitwa ma wielką siłę, ale modlitwa w czystości, potrafiłem chodzić co tydzień dosłownie do spowiedzi, do komunii i to odczuwałem niesamowicie. Ludzie jak zaczynają się bardzo dużo modlić, to zbliżają się do Boga, a jak uczestniczą w Eucharystii, w spowiedzi, w czystości odmawiają tę modlitwę, to zaczynamy wchodzić na taki, jak to z młodzieżowego slangu, na inny level. To jest taki inny poziom duchowy. Czasami człowiek, który oddaje się modlitwie za duszę zmarłych zwłaszcza, ale nie tylko w ogóle w modlitwie, ale to wtedy ma takie odczucie, jakby był ponad tym światem, takim zwykłym. Tutaj na ziemi można naprawdę zrozumieć, czym żyli ludzie święci, pod warunkiem, że my przynajmniej spróbujemy przez chwilę. Jestem grzeszny, uważam się za grzesznika, za człowieka słabego, pewnie jak każdy z nas, tak? Z błędami, z grzechami, ale dzięki takiej duchowemu takiemu przynajmniej próbie takiej alienacji z tego świata i miałem też takie wizje tak w snach. To nie, ja nie mogę powiedzieć, na ile to było realne. Kiedy widziałem taką wizję piekła, ale to było, że z jednej strony ja stałem na takiej bardzo wąskiej krawędzi, na taką przepaścią. Rozstąpiła się taka duża jakby woda, taka przepaść i z drugiej strony była też skała, ale tam spadali ludzie do środka. A ja miałem bardzo wąską ścieżkę, taką, że można przejść było jedną stopą po drugiej stronie. I to był znak tylko, że albo człowiek upadnie, albo odda się Bogu. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że starsi ludzie, jeżeli chodzi o śmierć, których ja pamiętam, gdzie jeszcze te babcie, ja pochodzę z Podkarpacia, z gór, jak te babcie przychodziły do kościoła, ja pamiętam, jak byłem małym chłopcem, one klękły, całowały jeszcze podłogę kościoła. To już rzadko spotkamy w innych regionach. I one się modliły. I jak były te kubki od mleka w czasie postu, to one zawsze myły, żeby nie było zero tłuszczu. Ludzie byli nigdzie rzadko spotykane w świecie, bo to w świecie to już nawet nie mówiąc, jaka była w Polsce, występowała pobożność, ale to nie jest nic warunkowe. Jeszcze co można się dowiedzieć przez modlitwę, że nic nie jest warunkowe, że jeżeli my odejdziemy od modlitwy, przestrzegam, od Boga, od wiary, to co się teraz dzieje, nie będzie miała i Polska tej wolności i bezpieczeństwa i pokoju, bo może przyjść wojna, może przyjść zaraza, może przyjść głód i nieszczęście i tak dalej. Wszystko jest zawarunkowane od modlitwy. A dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy za mali, żeby zrozumieć rzeczy, które dzieją się tu i na tamtym świecie. My tylko mamy domniemane takie czasami, jak dlatego wiara jest tylko wiarą. Przeprowadźcie, jak Jezus mówił do mnie, dzieci, one są czystego serca, bo one nie rozważają tyle filozoficznie, co biorą na wiarę. Każdy człowiek, jeżeli weźmie na prostą wiarę, taką bardzo prostą, to wtedy wygra to życie i wszystko wygra. A jeżeli będzie zadawał setki pytań, których nie zna i nigdy nie uzyska odpowiedzi, to wtedy będziemy śledzić takie nurty filozoficzne, których czasami możemy się pogubić, odejść. I jak mówię, nic prostszego niż na nasze grzechy, na upadki, na słabości, spowiedź i Komunia Święta, to bardzo, bardzo regularna. Sam tego doświadczyłem. I różnie to bywa z Kościołem, jak w Niemczech jest teraz problem z spowiedzią. Ja nad tym strasznie ubolewam, bo to trzeba różne... Przez ten koronawirus oczywiście, nie będę już wchodził w tematy, ale jeszcze raz, świat duchowy jest piękny, jak się modlimy za duszę. Można tego niesamowicie doświadczyć. Bóg zapłać, szczęść Boże wszystkim i pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy, Panie Marianie.
Krzysztofie.
Bóg zapłać za to piękne świadectwo. Widać, jak Pan korzysta właśnie z tych rzeczy świętych, z modlitwy, z sakramentów. Są to kanały Bożej łaski, Bożej miłości. I rzeczywiście one oczyszczają nasz wzrok, nasze widzenie. Zresztą tak jak jest w błogosławieństwie na wszystkich świętych. Szczęśliwi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Człowiek, który zbliża się do Boga, który korzysta z Jego łaski, możemy powiedzieć, że otrzymuje jakby nowe oczy, nowe serce. Widzi inaczej świat, widzi ten świat oczyma Bożej miłości, inaczej ocenia. Inne stają się Jego relacje. I wtedy rzeczywiście te rzeczy tego świata tracą jakby na swojej wartości. Widzi, co jest ważne w tej perspektywie wieczności. I to jest bardzo piękne. I właściwie tylko w ten sposób, poprzez modlitwę, poprzez spowiedź świętą, kiedy oczyszczamy naszą duszę, bo przecież szczęśliwi, błogosławieni, którzy są w niebie, którzy opłukali swe szaty we krwi baranka i tam wybielili. Nie znaczy to, że oni nigdy nie grzeszyli, ale właśnie korzystali z krwi Chrystusowej, z tych darów zbawienia ofiarowanego nam przez Jezusa Chrystusa.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń.
Nie miał łatwo, dokuczali mu, chwycił modlitwę jak tratwę, dużo modlił się i stał się bardzo silny, radosny jak nikt inny. Każdy może być święty, jeśli tylko chce. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie. Ja mogę być święty, jeśli tylko chce. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie, bo dobrze wie, gdzie. Mały Piotr Farsatti lubił góry, ciągle wspinał się, przezwyciężał złe wichury, nie poddawał się i bardzo kochał ludzi i dla nich się tak trudził.
drodzy Państwo, Radio Maria 23.04. Podam informacje na temat spotkań małżeńskich. Szczegóły zawsze są, można szukać na stronie spotkaniamałżeńskie.pl. W kolejny weekend, czyli 19-21 listopada, organizuje w Korbielowie Ośrodek Bielsko-Bialski. Państwo Barcikowie przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 692-734-501. Powtarzam, 692-734-501. Ośrodek Gdański w Gdyni organizuje spotkania małżeńskie. Zgłoszenia przyjmują Państwo długońscy 58-719-5404. Powtarzam, 58-719-5404. Ośrodek Kielecki w Skorzyszcze. Pewnie coś przekręciłem. Państwo Barwinek przyjmują zgłoszenia 602-666-510. Powtarzam, 602-666-510. W Ośrodek Toruński w Zamku Bierzgłowskim organizuje. W Mazurkowie przyjmują zgłoszenia 669-210-388. Powtarzam, 669-210-388. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 9 listopada. Wpływ muzyki na rozwój dziecka w okresie przed i po urodzeniu. Katarzyna Szewczyk, doktor sztuk muzycznych, muzyk, logopeda, związana z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, wykładowca akademicki, i pani Anna Antonina Noga, i doktor psychologii muzyki, wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i jeszcze dużo innych zaangażowań. 16 listopada Leśna Szkoła Służby, harcerstwo katolickie, czyli będzie o skautach Europy. Będą harcmistrze, podharcmistrze w naszym studio. Serdecznie zapraszamy. Nasi goście jeszcze by chcieli coś powiedzieć na temat swojego charyzmatu, który wiąże się z szerzeniem wiedzy, dobrej wiedzy na temat właśnie czystca.
Tak, to jest też takie wskazanie naszego założyciela, żeby tym charyzmatem dzielić się z innymi ludźmi, żeby szerzyć wśród wiernych charyzmat, i wydajemy również publikacje. Takie ostatnio wydawane, myślę, że to też jest w temacie, ponieważ tytuł jest Czyściec w życiu ziemskim, jest taka książka. Niemniej chodzi tutaj o to, żeby otworzyć się na Bożą miłość już tutaj, żeby nie musieć tego dopełniać po śmierci, czyli żeby otworzyć się na Boże łaski. Taki intrygujący trochę tytuł, żeby zajrzeć do środka, jak to można przeżyć czyściec w życiu ziemskim. Powiem tylko, że jego formy, to, co służy przeżywaniu tego oczyszczenia serca na ziemi, niekoniecznie bolą, a w czyśćcu to już jest cierpienie. Więc warto, myślę, zajrzeć do takiej publikacji. Następna, którą niedawno, właściwie w tym roku wydałyśmy, dotyczy śmierci, pogrzebu i żałoby, gdy łzy stają się chlebem. I tutaj są też wyjaśnione niektóre takie praktyczne sprawy, jak chociażby bardzo wiele osób miało problem, czy można poddawać kremacji zwłoki, czy nie. I tutaj jest jakby ten stosunek Kościoła, orzeczenie Kościoła, dokument, który jest zacytowany, który nam odpowiada na ten problem. Więc to jest kolejna pozycja, jeszcze inna, która też w tym roku została wydana. Odpusty, skarb, odkryć skarb na nowo, czyli to, co możemy podarować sobie albo duszom w czyściu cierpiącym, żeby też sięgnąć do takich treści, do warunków, o których często zapomina się, jak wolność od przywiązań do jakichkolwiek grzechów, nawet lekkich, przy zyskiwaniu odpustów zupełnych, a przy zyskiwaniu odpustów częściowych, o czym w ogóle się raczej nie mówi, jest wymagana skrucha serca. i w tej książce jest to omówione. I ostatnia pozycja też z tego roku, ale to wznowienie sprzed kilkunastu lat, taka pigułeczka, która mówi o tym, o śmierci, sądzie Bożym, niebie, piekle i czyśćcu, nosi tytuł W kręgu wieczności.
Internautka pani Agata pisze: szczęść Boże, czy powinniśmy jakoś interpretować to, że zmarli nam się śnią?
To znaczy tak, sny nie zawsze mają pochodzenie nadprzyrodzone. Czasami przez to, że intensywnie myślimy o zmarłych, po prostu może to wybrzmiewać również w snach. Niemniej jest taka możliwość, że może to być jakiś przekaz w sensie takim, że ktoś potrzebuje tej modlitwy. Tak z mądrości osób starszych, które może sobie radziły w taki sposób prosty, ale jest taka zasada i ona jest dobrą zasadą, że jeżeli śni mi się zmarły, to trzeba odpowiedzieć modlitwą. Jakkolwiek tej osobie akurat może nie być potrzebna ta pomoc, to przecież uczynimy coś dobrego. Więc z tej naszej modlitwy ktoś skorzysta. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe interpretacje snów, to bym tutaj była bardzo ostrożna. Ale niemniej, jeżeli one się powtarzają, to może i dobrze by było się im przyjrzeć, co jest wspólną cechą tych snów. I wtedy może to być jakaś informacja. To jest taki najbardziej delikatny przekaz, jeżeli on jest rzeczywiście autentyczny, bo przez sny, jak wiemy, nawet z historii świętego Józefa, Pan Bóg też może przemawiać, tylko trzeba to dobrze rozeznać.
Na Facebooku Maria pisze: po przejściu bramy śmierci otwierają się człowiekowi oczy i spotykając się z nową rzeczywistością, oświecony Bożą jasnością, zrozumie, dlaczego cierpiał, dlaczego spotkał w życiu właśnie tych ludzi i tak dalej. Wierzę w życie wieczne, to znaczy wierzę, że śmierć jest tylko bramą, że jest przejściem do życia, które się już nie kończy. Wszystko ma sens i do czegoś prowadzi. Po tym życiu, które jest tylko krótką pielgrzymką, czeka na spotkanie z Bogiem twarzą w twarz. W liście do Koryntian czytamy: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Pozdrawiam serdecznie wszystkich biorących udział w pięknej audycji i proszę o modlitwę. Maria. W porządku.
Tak, oczywiście. Bardzo dziękujemy.
SN pisze: szczęść Boże, pragnieniem każdego człowieka jest bycie szczęśliwym. Szczęśliwe życie to życie z Panem Bogiem. Nasze życie ziemskie jest tylko pielgrzymką. Wierzę, że kiedyś spotkamy się w lepszym świecie. Pamiętajmy, że każdy z nas jest powołany do świętości. Pozdrawiam serdecznie prowadzących gości w studio, wszystkich słuchaczy. Sebastian też.
Tak, piękne. Każdy z nas jest powołany do świętości. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.
Mhm. Także tutaj Bogdan stawia pytanie: czy w czyśćcu jest czas? I nas pozdrawia. No właśnie.
Tak, to dobre pytanie. W czyśćcu na pewno jest jakieś przemijanie, bo jeżeli oczyszczenie może się skończyć, więc jakieś przemijanie musi być, prawda? Mówi się o duszach czyśćcowych, że one w pewnym sensie są też, tak jak my, jeszcze jakby w drodze. Oczywiście nie można tego czasu liczyć tak, jak my go odczuwamy tutaj na ziemi. I nawet jeżeli pojawia się gdzieś tam w objawieniach prywatnych kwestia lat, trzeba być świadomym, że to nie o takie lata chodzi. I nawet jeżeli to po prostu chodzi o to, że ten człowiek jeszcze nie spoczął w sercu Boga, że jeszcze podlega jakiejś przemianie. I na pewno w takim rozumieniu naszym ziemskim czasu nie ma, ale niemniej jest jakieś przemijanie, ponieważ czyściec ma swój kres.
Jest jakaś przemiana, ale co do tego wglądu nie mamy w tamtą rzeczywistość, będziemy dokładnie wiedzieć, jak się tam znajdziemy.
Tak.
I dlatego naszym zadaniem jest być na drodze do nieba i stale pamiętać, pragnąć, czy to, co robimy, czym się otaczamy, co oglądamy, czy to nas prowadzi do nieba, czy do nieba oddala. Wybierać to, co nas zbliża do Boga, zbliża nas właśnie do świętych, żeby ten krwiobieg miłości świętych obcowania mógł krążyć. Słuchamy Radio Maryja.
Kłania się Cezary Zawadzki.
Witamy panie Cezary. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ciocia w czasie wojny straciła córkę 14-letnią w Powstaniu Warszawskim. Strasznie się tym zadręczała i zaczęła szukać możliwości odnalezienia córki, czy ona naprawdę żyje, że wiedziała, że zmarła, że zginęła. Tylko czy ona tam po drugiej stronie żyje. Więc wtedy nie znano jakichś tam proszków innych, więc piła czarną kawę tak przez ze dwa miesiące i nagle w letnią upalną noc, gwiaździstą zresztą, słyszy szum olbrzymie, tak jakby szum olbrzymiego wiatru i ta córka stoi przy niej. I robi jej wyrzuty. Mamo, dlaczego mnie wzywasz? My też tam bardzo dużo pracujemy i dlaczego mi przeszkadzasz? Dlaczego rozpaczasz? Przyjdziesz do mnie, to będziemy się potem razem cieszyć. A ta matka mówi, ta ciocia mówi, to weź mnie uszczypnij. Jak ją uszczypnęła w okie, to miała przez ruski miesiąc ślad i tak krzyknęła głośno, że tam miała dwie panie ze służby, przyleciały wszystkie, co się stało. No i to tylko chciałem powiedzieć, że nie wolno za bardzo rozpaczać, jak ktoś odejdzie do nieba i żeby nie przeszkadzać im w pracy. Kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Czarku. Co siostry na to?
No dziękuję, że pan poruszył ten temat, dlatego że czasami właśnie chcemy jakby przechytrzyć tę niewiadomą, która jest związana z płaszczyzną wiary. I wtedy niestety narażamy się na to, że pobłądzimy. Tutaj wcześniej ten pan, który dzwonił, chyba Krzysztof, bardzo rozsądnie powiedział, że my się musimy zgodzić na pewną niewiadomą, bo jak zaczniemy szukać na siłę odpowiedzi, wówczas błądzimy. I tutaj wydaje mi się, że to była bardziej projekcja jakby pragnień tej cioci niż rzeczywistość, bo jest to możliwe. Jest to możliwe, że psychika może się tak zmaterializować, że człowiek będzie czuł dotyk, będzie odczuwał różne po prostu fizyczne jakby sprawy, takie somatyczne, ale ja bym tutaj widziała, że to zostało wymuszone jakby poprzez ten żal, który ona nosiła w swoim sercu tak długo i w ten sposób po prostu odpowiedziała jej samo wnętrze. Więc ja nie polecam dociekać, dlatego że tutaj wchodzimy w bardzo niebezpieczną płaszczyznę spirytystyczną. To nie jest dobra forma. Lepiej to wszystko zostawiać Panu Bogu.
I tak jak pan mówił, że jeszcze dawniej nie było proszków, więc tylko kawę piła. Więc tak, to znaczy stosowanie jakichś środków nadzwyczajnych, żeby otrzymać jakieś dary, jakieś światło. To nie tędy droga.
Wybitnie symptomy niedobrego podejścia. Tak, lepiej tego nie robić.
Słuchamy Radio Maryja.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem Teresa z Warszawy.
Witamy panią Tereso.
Nie? Ja się pytałam siostry w moim kościele, więc no tak potwierdziła mi, ale chciałam się dowiedzieć, bo siostry są jakby można powiedzieć specjalistkami w tej sprawie. Otóż po śmierci mojej ukochanej młodszej siostry, no strasznie miałam, tak byłam strasznie smutna i tak rozpaczałam, że no nie w takim sensie nie chodziłam, nie krzyczałam, ale wchodziłam do kościoła, siadałam i nie byłam w stanie nic, tylko mówiłam, Boże, jak mi tutaj dobrze, jak dobrze mi tu być i strasznie płakałam. Nie byłam, no same mi łzy leciały, po prostu to nie było, że ja tam coś sama swojej woli czynię. Siadałam tak w kościele po stronie, gdzie jest Matka Boża, taka ołtarz i w pewnym momencie obok siebie, nie stojącą na ziemi, ale no powiedzmy też nie lecącą, ale utrzymującą się w, tam ileś nad ziemią, pewnie nad moją głową, ale także widziałam po prawej stronie, zobaczyłam moją tą ukochaną siostrę w takiej szacie trochę podobnej, długiej sukni jak do Matki Bożej, też taką chustą na głowie i w głowie usłyszałam głos, bo siostra nie ruszała ustami, nie zwracała się do mnie, tylko zwracała się w kierunku Matki Bożej. Miała ręce złożone do góry i usłyszałam taki głos. Nie płacz, nie rozpaczaj, ja już jestem tam. I palcami pokazała do góry na niebo i zniknęła. Ja muszę powiedzieć, że ja wcale nie pragnęłam jakiejś odpowiedzi czy jakiegoś kontaktu. Uspokoiło mnie to, ale nie wiedziałam, czy to w ogóle mogę przyjąć jako możliwe. I pytałam się siostry w mojej parafii, do siostry Betanki. I siostra powiedziała, że rzeczywiście tak zbyt wielka rozpacz i płacz przytrzymuje tą osobę jakby przy ziemi i nie pozwala jej dalej jakby się oddalić czy wzrastać i że mogło być coś takiego, że tym bardziej, że siostra nie mówiła, nie rozmawiała ze mną, nie zwracała się do mnie, tylko do Matki Bożej, a ja ten głos słyszałam, że mogło być coś takiego, że jakby prosiła mnie, żebym ja uspokoiła tą rozpacz. I chciałabym prosić siostry o interpretację. To z panem Jezus Chrystus.
Dziękujemy pani Tereso.
Pani Tereso, wydaje się, że lepiej by było nie interpretować tego. To jest właśnie wchodzenie jakby nasze ludzkie w tajemnice, które są dla nas. Gdyby Bóg chciał, żebyśmy widzieli zmarłych wokół siebie, to by nam to dał. Skoro tego nam nie daje, to ma to jakiś bardzo głęboki sens, że my nie widzimy, bo pamiętajmy, że ta kosmologia, takie myślenie, gdzie jest niebo, gdzie jest piekło, gdzie jest czyściec, że piekło gdzieś w środku ziemi, niebo u góry, a czyściec to tak nie wiadomo gdzie, to nie jest tak. Te rzeczywistości się przenikają nawzajem i dlatego Bóg zakrywa je przed nami, bo my żyjemy jeszcze w ciele, gdzie ta materia dla nas jest ważna. Te osoby, które zakończyły życie, one już są w innej rzeczywistości tej życia wiecznego i takie na siłę przenikanie, interpretowanie tego nawet, co się wydarzyło, już pominąwszy, czy to była wyobraźnia, czy bo może to było autentyczne, tego ja też nie wiem, więc nie będę się tutaj wypowiadać, ale żeby nie wchodzić ze swoją interpretacją w takie rzeczywistości, bo możemy się narazić na pokusy, że na przykład no, zły duch to wykorzysta i będzie nas mamił takimi doświadczeniami, które po prostu nie będą miały nic wspólnego z Bożym działaniem. Także ja bym była bardzo, bardzo ostrożna, pomodlić się, podziękować Panu Bogu, przestać płakać, przestać rozpaczać i żyć po prostu dziękując Bogu za dar życia tej osoby, modlić się.
Odbieramy już ostatni telefon. Prosimy o krótką wypowiedź. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Agnieszka Szczecin.
Szczęść Boże.
Dzięki za audycję. Z biegiem lat coraz bardziej realnie odbieram, że zmarli nasi. To ciało odpoczywa, dusza trwa w wieczności, jak śmierć potężna jest miłość i ta miłość trwa dalej. I dzięki, że przypominacie to. Siostra, kuzynka mojej mamy była w zakonie już świętej pamięci i bardzo niepokoiło ją, że jej brat, bardzo już taki starszy, no nie może się zebrać ze spowiedzią. To był po rozwodzie wujek. I ta moja ciocia zakonnica bardzo się niepokoiła o jego zbawienie, ale taki dar był, że w ostatnim tygodniu, nie wiedziała, że to będzie ostatni tydzień, mieszkali daleko, kilkaset kilometrów od siebie, w ostatnim tygodniu życia, jak się później okazało, dzień dzwoniła do tego brata i takie duchowe rozmowy z nim prowadziła. okazało się, że to były ostatnie dni jego życia, ale a kiedy zmarł, to siostra, jak mi później relacjonowała, ja mówię, siostra jako zakonna, to była moja ciocia, bardzo zadręczała się i wiele razy naprzykrzała się Panu Bogu, tak jak mówiła o tym, jak to jest z tym bratem, czy on dostąpi zbawienia, czy nie, bo nie było spowiedzi, był po rozwodzie. I bardzo się naprzykrzała i mówi, słuchaj Agnieszko, że taki głos przyszedł Boży, że bo prosiła o znak jakiś Pana Boga, czy jest możliwe, żeby był brat zbawiony. I takie słowa jej przyszły, modlitwa i ufność niech ci będzie znakiem. Przyniosło jej to ukojenie, zamówiła mszy gregoriańskie za tego swojego brata, mojego wujka. I to piękna posługa. Dzięki, że o tym przypominacie. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
Z Panem Bogiem, Pani Agnieszko.
Z Panem Bogiem. Pani Agnieszko, dziękujemy bardzo za to świadectwo też, świadectwo o cioci, o tej, która była siostrą zakonną i modliła się za swojego brata. I na pewno modliła się ufając, że Boże miłosierdzie go ogarnie. I myślę, że ta modlitwa tej właśnie siostry gdzieś tam zaniosła przed msze święte przed tron Bożego Miłosierdzia. Skoro jeszcze prowadziła duchowe rozmowy, no to na pewno ukierunkowała na Pana Boga. Bóg nie przyszedł na świat, żeby nas potępić, ale przyszedł, aby zbawić. Jeżeli tylko brat okazał skruchę, spotykając Jezusa Chrystusa, wiemy też, że żal doskonały gładzi grzechy. Dlatego no, możemy mieć ufność, że ci, którzy są odprowadzani naszą modlitwą w spotkaniu z Jezusem, zobaczą swój stan i będą żałować z całego serca i Boże miłosierdzie ich ocali. Możemy mieć taką ufność zawsze. Dlatego.
Dziękuję, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony, pytania i na Facebooku. Zostały nam jeszcze 4 minutki. Co by należało jeszcze powtórzyć, żeby zapadło, że tak powiem, do serca słuchaczy?
Źródłem świętości jest Trójca Najświętsza. Świętość jest udziałem w życiu Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość jest duszą świętości, świętości, do której powołany jest każdy. Nie ma wyjątków. Każdy jest powołany i każdego Pan Bóg chce uświęcić i może uświęcić, jeżeli mu na to pozwolimy, jeżeli się otworzymy na te łaski. Kościół jest komunią świętych i między świętymi w niebie, między nami żyjącymi tu na ziemi i duszami czyśćcowymi cały czas krąży Boża łaska i tylko na płaszczyźnie tej łaski, na płaszczyźnie wiary możemy wymieniać się tym duchowym dobrem. Żadna modlitwa, żadne dobro, uczynek miłosierdzia, który spełniamy dzięki Bożemu darowi właśnie tej łaski uczynkowej, nie marnuje się, jeżeli nie dociera do tej osoby, za którą ofiarowujemy. Jeżeli imiennie za kogoś ofiarowujemy, a ktoś już jest zbawiony, czyli w pełni zbawiony i jest już w niebie, już nie potrzebuje tego daru, ktoś inny z tego daru korzysta. To trzeba wiedzieć i warto pamiętać o tym, że Bóg nas uświęca przez Kościół, uświęca nas w sposób taki rzeczywisty, że my możemy dotykać tych sakramentów, możemy doświadczać sakramentu pojednania, doświadczać radości z rozgrzeszenia, z przebaczenia i potem, tak jak tutaj jeden z tych panów się dzielił, że przez modlitwę, przez życie w łasce wchodzimy na wyższy poziom naszego życia i inaczej funkcjonujemy. Bóg zaczyna żyć w nas, szuka sobie miejsca w naszym sercu i zamieszkuje je, tak jak mówi Pan Jezus. I to jest, jeżeli tutaj pozwolimy Bogu zamieszkać w naszym sercu, otworzymy się na świętość, to przechodząc na tamtą stronę, zamieszkamy w tym domu, o którym mówił nam Jezus, że jest w nim mieszkań wiele. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Oczywiście nie na taki wzór jak nasze mieszkania, tylko chodzi o rzeczywistość duchową. Te środki uświęcenia mamy dostępne. Pan Bóg może nas uświęcać poza sakramentami, nie jest nimi ograniczony, ale tutaj mamy pewność, że kiedy przystępujemy do komunii z Chrystusem w czasie Eucharystii, to naprawdę się z Nim jednoczymy i naprawdę mamy życie wieczne, bo to obiecał nam Pan Jezus. Więc ta komunia świętych, to co, o czym powiedziałam na samym początku, że żeby nie była niewykorzystanym potencjałem miłości. Korzystajmy z tego, że ten przepływ Bożej łaski może między nami być, ale nie na zasadzie magicznej, nie na zasadzie użytecznościowej, tylko otwarcia się na Boże działanie przez świętych i przez nas na rzecz dusz w czyściu cierpiących i dla nas też przez świętych i dusze czyśćcowe.
Do mojej głowy zapadło, że żeby uczestniczyć w tym świętych obcowaniu, czyli tym krwiobiegu miłości, muszę być w stanie łaski uświęcającej. To jest warunek konieczny.
Tak. Muszę być podłączona.
Tak. Siostro Ireno.
To święty Paweł mówi, że w swoim ciele dopełnia braki udręk dla Chrystusa, dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. I tak naprawdę Jezus jest pełnią łaski i niczego nie brakuje Jezusowi, ale to, czego brakuje dla dobra Kościoła, to brakuje właśnie naszych cierpień, naszych modlitw, naszej miłości i to możemy dać i to prowadzi i nas do świętości, także innych może doprowadzić. Modlimy się za innych na ziemi, za tych, którzy odeszli i korzystamy właśnie z tego skarbca, który jest w niebie. Już tu i po śmierci będziemy korzystać.
Serdecznie Bóg zapłać siostrze Irenie Złotkowskiej, przełożonej Generalnej Zgromadzenia, siostrze Annie Czajkowskiej. Bardzo, bardzo dziękujemy siostrom.
Dziękujemy również. Bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również panu Przemysławowi za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.